Sztuka tworzenia.
Dzień dobry, Agata Olszewska. Dzisiaj w sztuce tworzenia Michał Derlatka, reżyser, lalkarz, aktor, tłumacz z języka francuskiego, jak się okazało przy okazji premiery Małego Księcia, która odbyła się 31 maja, no i dyrektor naczelny jeszcze Teatru Miniatura. Jeszcze, bo kadencja dobiega właśnie końca. Dzień dobry.
Dzień dobry. Naczelny i artystyczny, a tłumacz no to trochę na wyrost, ale znam język, to korzystam z umiejętności.
Język dyrektor zna, no i wyreżyserowałeś ponad, do takich informacji dotarłam, ponad 60 spektakli. Mówiłeś przed rozpoczęciem audycji, że nie liczyłeś nigdy. Ile spektakli wyreżyserowałeś?
No tak liczyć to nie liczyłem.
Po ilu się przestaje liczyć? Po 10?
Nie wiem. W każdym razie też na przykład miałem długi okres w życiu, kiedy reżyserowałem czytania udramatyzowane i one się jakby, no nie zakładałem, że to się wlicza do takiego limitu, a ich było strasznie dużo, bo to wydaje mi się, że w ramach tego cyklu w Teatrze Wybrzeże Lekcji Niegrzeczności to ich ponad 30 powstało tych czytań. No, a to były też takie mikro, ale procesy reżyserskie, no i efekt tych procesów to też był taki godzinny performance teatralny, jakby nie było. Więc no tak nie wiadomo, co tu liczyć. Czasem kilka realizacji to były jakieś współreżyserie, które z kimś się gdzieś tam podejmowałem, czy wchodziłem w jakiś proces w charakterze takiego, nie wiem, opiekuna jakiegoś, nie wiem, takiego oka zewnętrznego. Więc ciężko to jest tak powiedzieć. Taką w cyfrze bym tego nie zamykał, a poza tym, tak jak to Mały Książę mówi, ludzie bardzo lubią liczby. Natomiast ja chyba wolę dane nieliczbowe.
A satysfakcja przychodzi kiedy? Po którym spektaklu?
W moim wypadku ta reżyseria to jest taki zawód, który jest podszyty jakimś takim, nie wiem, fatum, czy takim czymś, że najczęściej patrzy się na to, co nie jest tak, jak powinno być. Kiedyś reżyser mówił o oddawaniu punktów, że ten wyobrażony, idealny twór, on akurat mówił o filmach chyba, ale w teatrze może być podobnie, że ten twór to jest 100 punktów i rzadko kiedy się zdarza, żeby do tych 100 punktów faktycznie dojść, więc tak tylko te punkty oddajemy. No i satysfakcja jest wtedy, jak ich oddamy mało. Albo kiedy zaskoczy nas coś w toku realizacji takiego, co sprawi, że wykonamy jakiś zwrot od tego naszego wyimaginowanego, idealnego przedstawienia w jakimś innym kierunku, a efekt i tak będzie satysfakcjonujący, czy zaskakujący, czy jakiś fajny. Więc satysfakcja z samej pracy płynie zawsze, a z efektu no to też jest takie ciężkie. My robimy spektakle dla dzieci głównie. Ja reżyseruję głównie dla dzieci i trochę się przez tego widza też tą satysfakcję odczuwa. W sensie bo ja sobie mogę coś wymyślić, ale no dla mnie jest fajnie, kiedy to działa, czyli kiedy widz jest w stanie to gdzieś tam rozczytać, docenić.
I to widz bardzo wymagający, bo ten najmłodszy najwięcej wymaga, najtrudniej o jego uwagę.
No, są jakieś tam triki, żeby tą uwagę złapać, ale no faktycznie jak jest źle, no to wtedy są kolejki do toalet.
Mówisz to jako ojciec o tym, że są triki, jak złapać uwagę? Jako ojciec, jako dyrektor, czy jako reżyser, czy jako aktor?
No to chyba we wszystkich rolach możliwych. No ale triki faktycznie są. Są, wiadomo, że jakaś szybka narracja, dynamiczna, czy jakieś efekty, no to nie wiem, świetlne, czy dźwiękowe, zawsze pomagają tą uwagę utrzymać, a znowu wracając do Małego Księcia, no on jest wyzwaniem, bo to jest taki troszeczkę filozoficzny, chwilami kontemplacyjny tekst, którego dramaturgia jest oparta na tym, że bohater spotyka kolejne osoby w kolejnych ich światach i tak naprawdę to, co jest jego siłą napędową, ta relacja z Różą, bo on odchodzi od Róży po to, żeby potem zrozumieć, że być może to był błąd, albo że być może ta relacja nie była taka, jaką on ją widział, bo być może zbyt powierzchownie na nią patrzył. No to jest taka dramaturgia, jeśli chodzi o taką właśnie atrakcyjność w tym współczesnym rozumieniu, w sensie takim, że coś jest dynamiczne, zaskakujące, nie wiadomo jakie, to nie do końca ona odpowiada tym potrzebom naszych czasów. Mimo, że te spotkania są różnorodne i interesujące. No i gdzieś tam odbyliśmy tą podróż z Małym Księciem i mam nadzieję, że jakoś to działa.
Satysfakcja jest w środku, czy jest ten wewnętrzny krytyk, który mówi, to można było zrobić lepiej, to można było poprawić, kurczę, to jednak nie zadziałało.
Mam się teraz podkrytykować?
Ja nie wiem, czy masz w sobie tego wewnętrznego krytyka i jak bardzo jest on rozwinięty.
Mi się bardzo podoba ten świat, który nam się udało stworzyć tam wspólnie właśnie ze scenografem Draczem i z Wojtkiem Broszkiem, który pisał muzykę. To, co sobie troszeczkę zarzucam, to jest to, co jest plagą w teatrach lalkowych. Troszeczkę nam wiek widza odleciał. Przeceniliśmy swoją możliwość uproszczenia tej historii dla tego młodszego widza. No bo często jest taka możliwość, że jesteśmy w stanie, opowiadając wielowarstwowo, interesować różne grupy tych odbiorców. Natomiast tutaj ten ciężar poezji w Małym Księciu i tych znaczeń, i tak naprawdę ta bardzo, bardzo dorosła historia, bo to nie jest historia dla dzieci. To jest historia, tak jak mówię, o relacjach, o wartościach, znaczy nie dla małych dzieci. I wydaje mi się, że mimo, że ta warstwa wizualna faktycznie jest taka, że ten młodszy widz też za tą historią gdzieś tam pójdzie, za tą jej wizualnością, to część jednak tego tekstu jest hermetyczna. To nie od parady lekturą Małych Książek jest, zdaje się, w 7 klasie, o ile dobrze pamiętam i dobrze mówię.
Chociaż ja czytałam Małego Księcia już jako małe dziecko, mama mi czytała po prostu wielokrotnie. Ale ile z tego wtedy zrozumiałam, rzeczywiście nie wiem. Też nie sięgnęłam w ostatnim czasie po Małego Księcia, a podobno jak teraz sięgamy po tę książkę jako dorośli, to ona się okazuje być o czymś zupełnie innym.
To jest siła wielkiej literatury. Wracamy do niej i odkrywamy siebie w danym momencie naszego życia.
A dlaczego Michał Dorlacka postanowił wrócić do Małego Księcia?
To takie osobiste pytanie. Wszyscy artyści zawsze mówią o sobie, więc coś tam się musiało chyba, coś się musiało w moim życiu zgrać z tym tekstem i zarezonować. Tym bardziej, że gdzieś kilkakrotnie o nim myślałem wcześniej i zawsze go odrzucałem. On mi się wydawał właśnie nie dla dzieci, nieadekwatny, ciężki, patetyczny, z okropnym finałem.
Odrzucałeś jako dyrektor, czy jako reżyser?
Jako reżyser. Mi chyba nikt nie zaproponował Małego Księcia, natomiast też kilka realizacji, które widziałem, to miałem tam swoje poważne zastrzeżenia i miałem takie poczucie, że to jest jednak niesceniczny tekst, jeśli chodzi o teatr młodego widza. A jednak gdzieś tam tą rękawicę postanowiliśmy podjąć.
A skąd pomysł na własne tłumaczenie? Bo to kolejna rękawica do podjęcia.
Właśnie wbrew pozorom nie. Powstało strasznie dużo tłumaczeń Małego Księcia przez lata. Były takie roczniki, gdzie w ciągu jednego roku kalendarzowego powstawało tych tłumaczeń na przykład 5. Więc tak naprawdę tam się wydarzyło już tak dużo w tym Małym Księciu, że trudno by było wnieść coś nowego. Natomiast też czytać 30 tłumaczeń, żeby zdecydować, które z nich najtrafniej oddaje to, co byśmy chcieli zrobić, to też jest takie, może nie niezbędne. Pomysł był taki, żeby właśnie odrzeć trochę z tego patosu, a zachować tą głębię, która jest w sensach, o których się tam mówi. I tak naprawdę to była taka praca trochę też warsztatowa, bo tak naprawdę aktorzy mieli prawo, opierając się na tekście, i myśmy tam zawsze mieli gdzieś oryginał na podorędziu, żeby sprawdzić, jak to autor w oryginale ujął i czy to, co my byśmy chcieli powiedzieć, bardzo, czy tylko trochę odjeżdża od tej jego koncepcji. Ale tak naprawdę to aktorzy też często mówili to, co wydawało im się najbardziej organiczne, albo to, co oni rozumieli w tych scenach, albo to, co uważali, że jest najbardziej ważne. Więc to nie było do końca takie tłumaczenie, tylko takie otwarcie się na możliwości i trochę pozostawienie przestrzeni wolnej ręki aktorom na to, żeby odbijając się od takiego bardzo prosto i tak naprawdę jeden do jednego przetłumaczonego tekstu autora, budować swoje sceny, swoje postaci. Na przykład Kamil Marek Kowalski w scenie Idola, tak sobie nazwaliśmy próżnego. To może nie zabrzmi dobrze, ale to jest komplement, bo on gada co chce i czego on tam nie powie, to jest dobrze, bo on bardzo fajnie jakby chwyta tą ideę tego takiego opuszczonego, samotnego człowieka, który się żywi tymi oklaskami, ale tak de facto to wykorzystuje tego swojego fana do tego, żeby się właśnie nasycić, a nie jest w stanie wejść w żadną relację. I zrozumienie tego mechanizmu sprawia, że tak naprawdę wszystko jedno, co on powie, to mając tą wiedzę, jest w stanie bardzo fajnie poprowadzić scenę i przekazać to, co jest istotą tej postaci, nie? I tego spotkania.
Mówiłeś o zostawianiu przestrzeni aktorom. To się nie zawsze zdarza. To jest specyfika teatru lalkowego, teatru młodego widza, czy twoja cecha reżyserska, że zostawiasz też przestrzeń aktorom na zbudowanie czegoś, a nie narzucasz tylko?
Mi się wydaje, że to jest chyba taki mój sposób troszeczkę, bo ja często bardzo dobrze wiem, co ja bym chciał, ale staram się nie narzucać sobie gotowych rozwiązań, jak to osiągnąć. No bo to jest też motywujące dla aktorów, kiedy oni są faktycznie częścią tego procesu twórczego i kiedy oni są w stanie coś włożyć i ukształtować, nie? To nad czym my siedzimy, a nie dostać serię poleceń, tutaj ręka do góry, tutaj taki ton. Co prawda zdarza mi się tam coś pokazać aktorom też, co ponoć jest straszne, ale myślę, że czasem jest to po prostu też taki sposób komunikacji, że łatwiej jest tak zamiast opisywać jakiejś sytuacji, czy jakiegoś sposobu mówienia, czy czegoś, po prostu przekazać to. No, tak jak my rozmawiamy, jestem w stanie opisywać ton mojej babci, a mogę powiedzieć, jak zaczęłam mówić, gdzieś tam tą wyobraźnię uruchamiamy przez taki mimetyzm, nie? Trochę.
Masz do tego prawo, no bo jesteś absolwentem Wydziału Aktorskiego, także jesteś aktorem z wykształcenia.
No tak, no dyplom mam już. Nie nazwałbym się aktorem, bo niewykorzystane narządy ponoć zanikają i mój narząd aktorski, no on jest wykorzystywany tylko do celów reżyserskich tak naprawdę.
Żeby zrozumieć aktora na przykład, żeby wiedzieć, jak tak. pracować z aktorem.
Tak, i właśnie komunikować czasem te rzeczy, które można by właśnie, tak jak mówię, opisywać, a czasem można krótkim jakimś takim taką podpowiedzią pokazać. Bardziej, że ja wierzę, że nie wszystko trzeba grać, że pokazywanie jest świetnym sposobem na tworzenie jakichś tam scenicznych sytuacji.
A propos zanikających narządów, czy wyobraźnia jest takim mięśniem, który można ćwiczyć w każdym wieku?
Chyba tak, nie wiem. Chyba tak.
Pracujesz jako reżyser na tym właśnie, na budzeniu, tak mi się wydaje, na pobudzeniu w młodych widzach, ale też w starszych wyobraźni. I sam chyba też nad swoją musisz pracować.
No tak, no mam nadzieję, że moja jeszcze coś tam zostało z tego narządu. No, wydaje mi się, że tak. Dla mnie na przykład praca ze scenografem to jest takie wielkie ćwiczenie wyobraźni, bo sobie wizualizujemy te obrazy, staramy się jakieś takie metafory plastyczne właśnie najczęściej, czy lalkowe znajdować dla tego, co tam się na scenie ma wydarzyć. No i tak na przykład, no trochę to jest o wyobraźni, a trochę o formie w teatrze, no ale rozwinę tę myśl. Na przykład jak myśleliśmy o biznesmenie, czy bankierze, który u nas jest właśnie takim biznesmenem, to gdzieś tam mieliśmy wrażenie, że to takie liczenie, czy ten gest takiego przekładania rzeczy z miejsca na miejsce, wyszukiwania i to, że ktoś jakby jest tak zajęty i tak pochłonięty tym swoim jakimś tam obsesyjnym pomnażaniem gwiazd, czyli jakichś takich czegoś, co niby się ma, ale tak naprawdę się nie ma. On uważa, że posiada gwiazdy. No i szukaliśmy jakiegoś takiego odpowiednika, dlatego ja mówię do Dracza, że on, no, moim zdaniem on musi mieć dużo rąk. I że te ręce powinny właśnie tak zmultiplikowane odzwierciedlać tą taką nadpobudliwość, tą wielość, tą zachłanność, że każda z tych rąk coś tam chce
chciwość.
Policzyć, chce wziąć. No i stworzyliśmy, no i oczywiście też tam się odbył dialog rysunkowo-słowny, bo Michał Dracz, czyli scenograf, na jakieś moje sugestie rysunkowo. No ja się do tych rysunków odnoszę, on znowu rysuje i tak póki ten rysunek z tą wizją gdzieś tam się nie zgra, to tak z takiego ping-ponga sobie słowno-rysunkowego uprawiamy. No i ostatecznie powstała postać, która jest, bo cała scenografia jest zrobiona ze spadochronów. I jedna z postaci jest takim nadmuchanym spadochronem z dziurami, z każdej z dziur wychodzi jedna ręka, tych rąk tam w sumie jest 20 i bawiliśmy się w układanie takiej synchronicznej choreografii ruchu tych rąk, że czasem właśnie one liczą, każda robi coś swojego, ale kiedy ta postać, bo tam nad tym wszystkim gruje głowa tego bankiera, zaczyna mówić, to nagle te ręce się synchronizują właśnie w takich gestach, I budują tą jego tam opowieść, narrację. No więc ćwiczymy wyobraźnię, tak.
A ilość zrealizowanych produkcji wytraca, im więcej ich jest, tym bardziej ta wyobraźnia się wytraca, czy roztrenowuje?
Moim zdaniem ona się roztrenowuje, jeżeli, no tak jak z siłownią, nie? Natomiast, no bardzo często jest tak, a może ja zacznę od anegdoty. od anegdoty Michała Jędrzejskiego, takiego scenografa z Wrocławia, który mnie zresztą uczył też na Akademii Teatralnej, wtedy PWST. On mówi, że znał takiego scenografa, który kiedy był poproszony przez jakiegoś reżysera o to, żeby, nie wiem, tam zaprojektował kota, a był bardzo stary scenograf, tam już był po 80, to mówił, a mam, tutaj mam 73 takiego kota, tu mam z 82 takiego kota, którego chcesz. I trochę nam się też to tak zdarza, że czasem niektóre pomysły, bo ja też, no, nie tylko, ale bardzo dużo wspólnych realizacji mam z Michałem Draczem. I no też Michał w miniaturze trochę porobił nie tylko ze mną, ale też widział bardzo dużo produkcji miniatury. No i kiedy mówimy o na przykład sytuacji, gdzie mały książę odbija się w lustrze wody, w tafli wody w studni, no to mówimy, no zróbmy to tak, jak to było zrobione, ostatnia scena z Pipo. I gdzieś tam wykorzystujemy, bo ja nie uważam do końca, że to jest jakby wtórne. Mamy świadomość, że korzystamy z jakiegoś pomysłu, czy z jakiegoś takiego, nie wiem, słowa, które jest częścią tego języka teatralnego, który wspólnie gdzieś tam budujemy. I to jest okej, moim zdaniem. Albo z wspólnego doświadczenia. No, o ile się nie zamkniemy i nie staniemy się powtarzalni w tym, co robimy, no bo to zawsze jest jakieś ryzyko, nie? Że zaczniemy robić to samo i odcinać kupony. No, tego byśmy nie chcieli.
I jak się przed tym uchronić? Oglądać jak najwięcej realizacji innych twórców, a może w ogóle wychodzić z teatru i robić w wolnym czasie wszystko poza teatrem, żeby się rozwijać, rozwijać tę wyobraźnię, rozwijać spojrzenie, zachowywać tę nieustającą świeżość?
Chyba to i to. Moim zdaniem oglądanie innych, no, jest bardzo sensowne i jest rozwijające. Ja miałem bardzo ciekawą refleksję ostatnio, oglądając film Men in Black. On chyba z 97 roku, tak mi się wydaje. Ja oczywiście nie pamiętałem tego filmu zupełnie. Miałem jakieś pojedyncze strzały. No, wróciłem do niego po, no, tam ilu, 30 latach. I zdałem sobie sprawę, że niektóre, znaczy to nie jest jakiś tam film, który ja specjalnie kocham, tylko tak się akurat trafiło, ale zauważyłem, że niektóre jakieś rozwiązania, które oni tam stosują, to są takie rzeczy, które są mi bardzo bliskie i które ja kiedyś myślałem, że jestem nowatorski w tym, że je stosuję. I nagle się okazuje, że amerykański reżyser sprzed 300 lat wyprzedził mnie i nie sądzę, że jako pierwszy mnie wyprzedził. Dlatego oglądanie innych, no, też poszerza ten kontekst i wtedy, kiedy idziemy w jakąś stronę, mamy bardziej świadomość tego, że to jest jakaś droga, jakiś wybór i no tak niestety jest w postmodernizmie, że niekoniecznie musimy być nowatorscy w wynajdywaniu tego elementu, żeby za pomocą tych elementów stworzyć jakąś nowatorską całość. No wszystko już było.
W teatrze postmodernistycznym gotowy tekst nie cieszy się dużą popularnością, a dla ciebie tekst jest ważny, właśnie powieść, książka, bo to już taka kolejna realizacja oparta na ważnej książce, wcześniej Bibuła w tapczanie.
Dla mnie tekst jest bardzo ważny. Ja bez tekstu to się czuję tak, jakbym nie miał drogowskazu, albo jakbym nie wiedział, co robię. Jakaś taka praca w jakimś procesie, który nie ma jasno określonego kierunku czy punktów zwrotnych, jest dla mnie niekomfortowa po prostu. Więc tekst tak i adaptacja też, adaptowanie tekstów na potrzeby teatru jest dla mnie też takim sposobem pracy. Mówię o samodzielnej adaptacji, nie? Czyli z jakiegoś dużego dzieła literackiego. Czasem można wyciągnąć jakiś jeden wątek albo skupić się na tym, co jest dla nas najważniejsze. To jest też takie tłumaczenie na swój idiolekt takiego dzieła literackiego.
Ja pomyślałam o tym, bo mówiłeś o procesie, pomyślałam, że to jest teraz takie modne właśnie bycie w procesie, czyli tworzenie tego tekstu w trakcie prób, tak? Dopiero spotykamy się na pierwszej próbie i zastanawiamy się, o czym będzie ta historia, i tekst powstaje wraz z kolejnymi próbami, wraz z rozwojem bohaterów.
Ja się wtedy denerwuję w takich procesach. Ja muszę mieć poczucie bezpieczeństwa, że wiem, do czego zmierzam i po co i jakim sposobem.
A wierzysz w Wenę?
W Wenę.
Tę mityczną.
No muszę pomyśleć. Mi się wydaje, że ja jestem jednak takim rzemieślnikiem teatru, ale że są takie momenty, kiedy mam wrażenie, że coś mi się tak wydarza, że jestem nośnikiem czegoś, co mówi przeze mnie. Jakby to głupio nie brzmiało. Nie, ale tam normalnie jest to, że chodzi o,
nie, ja rozumiem.
Że transmituje się coś przez tą robotę, czego się na przykład nie spodziewaliśmy i to się gdzieś tam okazuje, że jakiś zbieg okoliczności, który jesteśmy w stanie wychwycić i podkreślić. I może to jest ta wena. Natomiast ja wierzę w taką bardzo rzemieślniczą robotę i też jeśli chodzi o aktorów. U nich ta wena być może to jest bardziej się manifestuje. Natomiast aktor też musi wiedzieć, co w jakim momencie ma do zagrania. Czy on poleci i zagra jak Leonardo DiCaprio, czy po prostu powie tekst w odpowiednich momentach, jak, nie wiem, we wspomnieniach z wakacji, no to może to być tym właśnie talentem, weną, czy tym czymś.
Bardzo dziękuję. Z tym enigmatycznym końcem pozostawiamy naszych słuchaczy. Michał Dorlatka, reżyser, lalkarz, twórca adaptacji, realizator ostatniej premiery teatru Miniatura Mały Książę oraz wielu innych spektakli, także nagradzanych, jak wspomniana bibuła w Tapczanie, był moim i państwa gościem.
Dziękuję.
Ja się nazywam Agata Olszewska i zapraszam do Sztuki Tworzenia za tydzień o tej samej porze.
Sztuka Tworzenia.